Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a w naszym studiu dziś Stanisław Tomczyszyn, prezes Zarządu Polskiego Stronnictwa Ludowego w województwie lubuskim, wicemarszałek województwa lubuskiego. Dzień dobry, panie Stanisławie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Panie marszałku, zacznijmy może od tego, jak idą prace nad przyszłorocznym budżetem województwa, no bo mamy już ponad połowę października, do końca roku budżet musi być przecież przyjęty, powinien być przyjęty. Jak to na dzisiaj wygląda? Pracują państwo ostro?
No oczywiście, że pracujemy. No tutaj... Harmonogram jest taki, że dyrektorzy departamentów oczywiście nam złożyli już to zapotrzebowanie, te rzeczy, które będą realizowane w przyszłym roku, ale również jest taka możliwość, że kluby radnych mogły też do 10 października złożyć swoje propozycje. No i teraz zbieramy to wszystko wspólnie ze skarbnikiem województwa, czyli ze służbami pani skarbnik. No i będziemy mieli kilka posiedzeń zarządu, żeby to wszystko przeanalizować, no i zobaczyć, jakie są możliwości budżetu, bo one są też określone, składają się z określonych rzeczy. No, czy Polski Ład, który tutaj jest mocno w tej chwili taki podnoszony, ten program rządowy, no, czy pozwoli nam to wszystko zrealizować, no bo dla samorządów tutaj no, nastąpi jakieś obcięcie. Zobaczymy, na czym będzie ta polegać ewentualna rekompensata, o której też rząd mówi. No to jest wiele niewiadomych. W każdym razie do 15 listopada mamy czas, żeby te sprawy uporządkować, żeby złożyć do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Projekt budżetu.
Tak jest.
Wspomniał pan o klubach poszczególnych, że mogli radni składać swoje postulaty. No i dwa kluby zrobiły nawet konferencje prasowe w tej sprawie. Bezpartyjnie samorządowy, samorządowcy, czyli koalicjant sejmikowy i samorządowe lubuskie, które jest w opozycji. I jeden z postulatów, bardzo ciekawy, bezpartyjnych samorządowców, mówi o tym, że 5 milionów złotych na sport zawodowy. Dotąd tego nie było.
No tak. Oprócz tych klubów jeszcze Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło.
Tak by z klucza państwo wiadomo, że...
No nie, no my mamy też takie pewne swoje propozycje, programy, które się cieszą takim dużym uznaniem wśród społeczeństwa ziemi lubuskiej. Nie wiem, myślę, że Platforma również. Nie widziałem jeszcze tego, bo będziemy tutaj pracować już od jutra nad tym budżetem. A wracając do pana pytania, no oczywiście, że kluby mają prawo składać. Będziemy się też nad tym pochylać. To są propozycje. Zobaczymy, jak nam starczy pieniędzy, czy to jest możliwe, o co tutaj chodzi, bo też będziemy dogłębnie pytać wnioskodawcę.
No, gdzieś w kuluarach słyszy się i różne opinie, jakie można zasłyszeć. Mówi się o tym, że te pieniądze miałyby być przeznaczone głównie na koszykówkę, żeby wspomóc koszykarzy zielonogórskich.
No tak, ale to wie pan, to później też się wiele innych zawodowych klubów
muszą być konkursy, muszą być kryteria, prawda?
Kryteria, konkursy, jeżeli w ogóle taka decyzja zapadnie. To przed nami. Także myślę, że jeżeli będziemy po 15 listopada rozmawiać, to ja będę mógł panu powiedzieć, jak ta sprawa została załatwiona, czy wiele innych.
Czy w ogóle wejdzie to do budżetu, tak taki projekt? Dobrze. Panie marszałku, miasto Zielona Góra zostało docenione przez miesięcznik Forbes jako miasto, które najlepiej dba o biznes. Oczywiście wśród miast do 150 tysięcy mieszkańców, bo nie można przecież mieszać chociażby Wrocławia, Poznania z Zieloną Górą, bo to są zupełnie inne samorządy. Obserwując, spotykając się, czy z organizacjami biznesowymi, gospodarczymi, samorządowcami, czuje pan to, że Zielona Góra dba o ten biznes? Stara się dbać?
No ja myślę, że tak. To jest obiektywny jakiś ranking, który Forbes to jest przecież znaczące tutaj...
O branżowe, obiektywne pismo.
Wydawnictwo. I tutaj jest sprawa no, dość jasna. To tylko wypada pogratulować, że tutaj Zielona Góra jest miastem aktywnym. Zresztą widać to po strefie wokół Zielonej Góry. Zresztą ja panu redaktorowi powiem teraz, proszę zobaczyć, jak na ziemi lubuskiej ile powstaje różnego rodzaju przedsięwzięć, szczególnie wzdłuż drogi S3, ale teraz słyszałem ostatnio, że przecież 18 też jest remontowana. I
do granicy z Niemcami, tak?
Tak, i dobrze idą już sprzedaże w strefie na przykład Iłowej Żagańskiej. Też są kupowane tutaj
grunty pod inwestycje,
pod inwestycje, tak? I tutaj też ten kierunek będzie przez różnego rodzaju firmy spedycyjne, no, zakłady, jakieś montownie i tak dalej tutaj realizowane. Także
no, każda taka droga generuje później możliwość, tak, prawda, powstania biznesu. No,
oczywiście, to był bardzo dobry pomysł, droga S3, teraz A18, to jest krajobieg naszej tutaj układu komunikacyjnego i rozwój województwa.
A wiem, powiat Żagański to panu najbliżej, pan sprzeciw z powiatu Żagańskiego.
No oczywiście, no, cieszę się, że tutaj też coś się ruszyło w tej materii, bo tu powiat Żagański należał do jednej z takich bardziej po prostu bezrobocie, które tam było, jedne z większych województw.
Strukturalne chyba, tak bezrobocie. Tak. A wspomniał pan o trasie S3, a właśnie przy S3 na wysokości od osiedla Pomorskiego w kierunku północnym, czyli Sulechowa, ma być wyciętych około 400 hektarów lasu właśnie pod inwestycje pod znakiem elektromobilności. Firma Ekoenergetyka między innymi ma na tym terenie inwestować tutaj w Zielonej Górze. Słyszał pan o tym?
Pewne jakieś takie inwestycje, nie siedzę tak mocno w tej branży, no to trochę jest i dobrze i źle, no bo też o te lasy trzeba mimo wszystko dbać, chociaż one są, powiedzmy sobie, taka monokultura, głównie sosna, ale jednak to dokładnie są zielone płuca mimo wszystko dla naszego województwa. My tym się szczycimy, że mamy blisko 50% zalesienie na tle kraju i trzeba o to dbać, więc trzeba gdzieś też te tereny znajdować, nasadzać, no ale też trzeba rozważać, co jest ważniejsze, czy rozwój pewien.
No to
oczywiście
wyważyć, tak?
Tak, to trzeba podchodzić do tego bardzo rozważnie. No i też inwestycja jest na pewno potrzebna, bo to jest przyszłość dla gospodarki, innowacyjność.
No, hasło przecież Urzędu Marszałkowskiego, no, Zielona Kraina Nowoczesnych Technologii, tak, na województwo lubuskie.
No tak, państwo, no wycinamy lasy, a nowoczesne zielone technologie, nie? To też tak możemy trochę tutaj pożartować, tak. Ale te nowoczesne technologie są w tej chwili w nowoczesnej gospodarce niezbędne.
Nawet kosztem lasów, niestety.
Tak jest.
Dobrze, panie marszałku, przejdźmy do tej szerszej, większej polityki. Łukasz Mejza, poseł Łukasz Mejza, który wszedł z państwa listy PSL-u do Sejmu, zostanie wiceministrem sportu. Podoba się panu ten wybór? Może Zielona Góra, może Lubuskie zyska na tym?
No to już wielokrotnie byłem pytany w tej materii. Ja myślę tak, no Łukasz Mejza, startując z listy PSL-u, no później wybrał, rozmawiałem z nim, no, że będzie posłem niezależnym. No ale co to znaczy niezależny? No skręcił jakby w kierunku partii rządzącej. No powstała jakaś tam kanapowa partia Republikanie, no i przyłączyli się do rządzącego Prawa i Sprawiedliwości. Obejmując takie wiceministra, zawsze obojętnie, bo wiadomo, że różne partie w różnej konstelacji, w różnych latach rządzą. Jeżeli ktoś jest z województwa lubuskiego, pełniąc funkcję ministrów, przecież mieliśmy ministrów konstytucyjnych, właśnie zmarłą niedawno świętej pamięci,
tak,
panią Jolantę Fedak, czy tu był premier Marcinkiewicz, wiele innych, pani Rafalska, więc z różnych opcji politycznych, no to zawsze jest to plus dla tego regionu.
A pan Sługocki chyba też był wiceministrem, dobrze pamiętam?
No, ale ja mówię o tych ministrach, teraz wiceministrów mamy więcej. Tu jeszcze tak, pan wiceminister zdrowia, tutaj też obecny funkcję. Więc zawsze jest to jakiś plus, bo wie, co w tym regionie trzeba zrobić, w czym pomóc, zna realia tego regionu i myślę, że tutaj wielu samorządowców liczy na ewentualną pomoc w dziedzinie tutaj sportu, bo ja uważam, że to Ministerstwo Sportu powinno istnieć od dawna, bo to jest i sport dzieci i młodzieży, ale również ten sport zawodowy, o którym tu też...
Gdzie sport i turystyka
mówili,
ma być
tak,
razem.
No być może, że i tam turystyka dojdzie, to tego nie wiemy.
To może będzie stadion. Państwo to już jakiś czas temu postulowali, że taki stadion jest potrzebny. Różne głosy na ten temat słyszeliśmy. Potem coraz więcej zwolenników ten pomysł miał. No, jeżeli będziemy mieli wiceministra, no to może będzie i stadion piękny w Lubuskim.
To wszystko zależy od wielu osób. Ja tutaj wspólnie z sekretarzem naszej partii Arkadiuszem Dąbrowskim, no jak i wspólnie z Robertem Skowronem,
prezesem Lubuskiego Związku
Piłki Nożnej, no jakby rzuciliśmy ten pomysł, tu rozmawialiśmy tutaj z prezydentem Kubickim, no bo wiadomo, że trzeba rozmawiać z tymi, którzy mogą ewentualne pieniądze mieć, no i jakąś drużynę perspektywiczną, która może grać, ale też nie mamy jako jedyne województwo w Polsce takiego stadionu, gdzie mogłyby być rozgrywane mecze międzynarodowe w różnej, i młodzieżowe, i kobiet nawet, i przecież i jakieś mecze znanych firmowych zespołów.
No nie przyjadą do nas, skoro nie mamy obiektu.
Nie przyjadą, bo nie ma obiektu i nie ma zapewnionych możliwości tutaj bezpieczeństwa i tak dalej. Wobec tego uważam, że taki stadion powinien powstać. No i też trzeba liczyć tutaj, że jakieś pieniądze ze strony Ministerstwa Sportu mogłyby wesprzeć, plus pieniądze samorządowe, może jakieś unijne, gdyby można takie też tutaj połączyć, no to by było super. I to by była jakaś też tutaj ranga naszego województwa w dziedzinie sportu podniesiona i zachęta do uprawiania tego sportu przez młode pokolenie.
Czyli to, panie ministrze, mówiąc krótko, do roboty,
no, panie ministrze, ja bym powiedział tak. Pan minister odznaczał się tym, że dużo mówił, miał wiele pomysłów i tak dalej, ale teraz proszę te pomysły zrealizować i pokazać, na co pana stać.
Dobrze, zostawmy pana ministra, Ministerstwo Sportu. Miejmy nadzieję, że będzie dobrym ministrem pan Łukasz Mejza i uda się coś również dla Lubuskiego fajnego wywalczyć. Na koniec chciałem jeszcze spytać pana o budowę tej zapory muru na granicy z Białorusią. Sejm przegłosował ustawę, która pozwoli na budowę tego muru. Ma to być zwiększone bezpieczeństwo dla Polski. Opozycja podzieliła się w tej sprawie. Polskie Stronnictwo Ludowe było za właśnie wybudowaniem tej zapory.
No tak, PSL był za wybudowaniem tego typu zapory, tylko teraz musimy rozróżnić, co rozumiemy pod nazwą muru. My nie mówimy o takim murze średniowiecznym, który kiedyś miasta się otaczały, budując tam z kamieni,
chyba nikt nie myśli o czymś
i tak dalej. No, ale tu mieliśmy przecież przykłady budowli tego typu betonowych i jakiś tam słynny mur berliński.
No chociażby,
który
tak.
Tak, no tutaj budował Trump z Meksykiem.
Granicy z Meksykiem, tak.
Też mur, żeby ograniczyć tą migrację. Natomiast my mówimy o nowoczesnych formach zabezpieczenia. Jest elektronika, są różnego rodzaju metody obserwacyjne i tak dalej. I chodzi o to, że PSL zagłosował za bezpieczeństwem polskich granic w rozumieniu tego typu muru. Mur jest takim symbolem, jakby trochę
tak,
wirtualnym.
Tak, to jest pewnego symbolika pewnego rodzaju.
I
oczywiście
za tym jesteśmy, ale też jesteśmy za tym, że musi się tutaj włączyć i rząd musi też zacząć rozmawiać i z Unią Europejską. No przecież to jest granica też i Unii Europejskiej. Jesteśmy na tej
Komisja
granicy,
Europejska mówi, żeby tak jak dalej działamy, żeby tak działać.
Żeby włączyć tutaj też również i żeby też pieniądze jakieś były na zabezpieczenie, no bo tu jakiś taki dziwny powstał kanał przerzutowy Białorusi i trzeba tego typu jakieś rzeczy ograniczać i nie dopuszczać do tych sytuacji.
Bezpieczeństwo przede wszystkim?
No to jest bezpieczeństwo. Mówimy o bezpieczeństwie. Natomiast jeżeli ktoś już jest na naszej stronie, to też trzeba nim się zaopiekować. Te prawa migracyjne muszą tych ludzi zostać zachowane, bo też to są ludzie, to nie są jakieś tam przedmioty, które należy traktować. I trzeba o to bezpieczeństwo naszych granic dbać, ale również o zabezpieczenie humanitaryzm dla ludzi, którzy tutaj też przebywają, czy przedostaną się przez tą granicę. I o tym musimy głośno rozmawiać. Polityka migracyjna w Europie jest słabo tutaj rozpoznawalna, albo jej praktycznie nie ma.
No, na razie stan wyjątkowy w dwóch województwach. Mamy
stan ten wyjątkowy nic tam specjalnie nam nie dał. Nie wiem, czemu on ma służyć. Ja jestem przeciwnikiem tego typu wprowadzania stanów wyjątkowych. One robią tylko dezorganizację i jakieś tam dla społeczeństwa jakby
problemy?
Próbuję się społeczeństwu wmówić, jak to my dbamy o to bezpieczeństwo, wprowadzając stan wyjątkowy. To nic nie daje. To jest zwykła propagandowa wydmuszka.
Dobrze, musimy już kończyć naszą rozmowę. Naszym gościem był dzisiaj pan Stanisław Tomczyszyn, wicemarszałek Lubuski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu.
Za uwagę. Dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia.
Rozmowa po dziewiątej.